A w studiu Anna Czyżewska, doktor Tusz, Kamila Kierszynowska-Istkamp, Białystok i doktor Jan Zając, Sotrender i Uniwersytet Warszawski. Może na początek wyjaśnimy, dlaczego firmy z branży IT mają takie nazwy, na przykład doktor Tusz. Chociażby.
Doktor Tusz, dlatego że my nie jesteśmy typową firmą, która zajmuje się marketingiem. Jesteśmy sklepem internetowym, który sprzedaje tusze i tonery do drukarek, stąd nazwa Doktor Tusz. Natomiast na tej konferencji znaleźliśmy się dlatego, że prawdopodobnie robimy marketing dobrze. Dlatego też dosyć często nasi pracownicy, pracownicy z firmy Doktor Tusz zapraszani są na różnego rodzaju konferencje, gdzie możemy podzielić się swoją wiedzą.
Dokładnie, ja to potwierdzę, bo jestem współorganizatorem tego wydarzenia i doktor Tusz został właśnie zaproszony dlatego, że w internecie zasłynął bardzo dobrą obsługą właśnie swoich kont internetowych, tak, i swojego sklepu internetowego. Stąd właśnie chcemy
wykorzystywać
naszych prelegentów, żeby dzielili się swoją wiedzą, tak, i żeby edukowali nasze społeczeństwo, w jaki sposób można robić swój biznes lepiej i promować go lepiej.
Tym bardziej, że to, panie doktorze, nowa dziedzina, która...
No już nie taka bardzo nowa nawet.
No ale biorąc pod uwagę przemysł stalowy, tartaki i tym podobne, no to młodziutka dyscyplina biznesowa.
W ten sposób tak nowa, ale coraz ważniejsza. Ważniejsza nie tylko dla tych, którzy sprzedają w internecie, ale coraz częściej też dla tych, którzy nawet sprzedają w sklepach tradycyjnych i przez długi czas sprzedać będą, bo sprzedają na przykład stal, jak pan powiedział, czy węgiel, ale klienci do nich coraz częściej trafiają z internetu lub też przy okazji zakupów albo przed zakupami w internecie sprawdzają informacje, sprawdzają to, co jest dostępne.
Dzisiaj słyszałem o jednej z polskich firm, która całkowicie zmieniła swój profil, jeszcze do niedawna właśnie tak tradycyjnie sprzedawała, a teraz gros swoich sił przeniosła do internetu i za pomocą internetu sprzedaje swoje wyroby, to co oferuje, a nie tylko i wyłącznie tradycyjnie.
No i jest to jak najbardziej zrozumiałe. Coraz więcej ludzi korzysta z internetu, korzystają coraz intensywniej. Jak również to, że jeśli chodzi o internet, mamy do czynienia z coraz bardziej widocznym pochłanianiem czasu. To jest nie tylko to, że coś tam sobie sprawdzamy w internecie, ale coraz więcej z nas, zwłaszcza ludzie młodzi, bardzo młodzi, rzadko znajdują czas na coś z internetem niezwiązanego.
Siedzą w internecie i to jest taki sposób znakomity dotarcia do tych ludzi.
No jeśli się umie dotrzeć, to jak najbardziej. Czy to dotarcia, czy przypomnienia o sobie również.
To jak docierać do klientów?
Dzisiaj miałam przyjemność prowadzić warsztaty z wykorzystania Facebooka, czyli... Rozmawialiśmy o tym, jak dotrzeć do osoby, która jest zainteresowana naszym produktem lub może być zainteresowana naszym produktem. Warsztaty były prowadzone na narzędziu Power Editor i tutaj skupiliśmy się na Facebooku. Nie chciałam pokazywać tego, jak powinna wyglądać dobra kreacja, czyli jak powinna wyglądać dobra grafika czy zdjęcie. Nie rozmawialiśmy również o tym, jak powinien wyglądać dobry tekst. Skupiliśmy się dzisiaj na tym, żeby dotrzeć do tego konkretnego użytkownika, który może być zainteresowany naszą ofertą. Czyli prowadząc nasze działania, już teraz mamy do wykorzystania tak wiele narzędzi, że nie musimy kierować się tylko i wyłącznie tym, czym interesuje się potencjalny klient, ile ma lat, jakiej jest płci. W tym momencie dostępne są takie narzędzia, które pozwalają nam precyzyjnie dotrzeć do użytkownika, który faktycznie jest zainteresowany naszym produktem.
I tak to jest, panie doktorze, wielki brat?
Trochę tak. Rzeczywiście firmy internetowe i nie tylko Facebook, nie tylko Google, też wiele innych mają bardzo dużo danych o naszych zachowaniach. No i wykorzystują je po to, żeby precyzyjniej dotrzeć z reklamą, ale też po to, żeby tą reklamę trochę dopasować do naszych preferencji, do naszych możliwości. Także zależy, czy chcemy na to spojrzeć w sposób bardziej optymistyczny, że teraz będziemy dostawać to, co nas bardziej interesuje, czy bardziej pesymistyczny, że ktoś o nas wie bardzo dużo więcej, niż byśmy chcieli, żeby wiedział.
A ja chciałabym potwierdzić właśnie słowa Ani Czyżewskiej z firmy Doktor Tusz, ponieważ często firmy z Białegostoku również tak bardzo źle targetują reklamy. Te z internetu. Ja jako tutaj patrząc użytkownik internetu bardzo często trafiam na reklamy, które w ogóle nie są skierowane do mnie. Na przykład ostatnio wyświetliła mi się reklama z zaproszeniem do udziału w wystawie dotyczącej ślubów, gdzie ja jestem 8 lat po ślubie, więc dziękuję za takie zaproszenie, tak? Więc ta firma, która...
Mąż widział, że ci to się wyświetla? Żeby nie zaczął podejrzewać czegoś.
No, życie różne pisze scenariusze, jednak właśnie ta firma mogła w zupełnie inny sposób stargetować swoją reklamę na Facebooku.
To powiedzmy naszym słuchaczom, co to znaczy?
Targetowanie.
Że źle wybrała adresata
wiadomości. Tak, źle wybrała. Po prostu taka firma, prowadząc swój profil na Facebooku, pokierowała się targetując swoją reklamę płatną, tylko i wyłącznie wybrała płeć, ewentualnie właśnie jakiś wiek, tak, powiedzmy 25-30 lat, tak, to taki wiek, gdzie najczęściej tutaj się ślub planuje i tylko tyle. Tak? A Facebook jest na tyle tak inteligentny, że zbiera od nas wszystkie dane, tak? I naprawdę w tym momencie możemy trafić, tak jak właśnie Ania uczyła, tak? No, skąd Facebook może wiedzieć, że akurat nam się tusz kończy, tak? A Ania potrafi to zrobić. I nie trafi do mnie reklama, tak, że akurat w tym momencie mój tusz jest zapełniony i tego zwyczajnie nie potrzebuję, więc reklama nie musi mi się wyświetlać. Można naprawdę to w sposób zupełnie profesjonalny zaplanować i nie tracić pieniędzy, bo właśnie trzeba o tym powiedzieć, że przedsiębiorcy tracą w ten sposób swoje pieniądze. Można to zrobić...
Nieprecyzyjnie adresując reklamę.
Dokładnie, nieprecyzyjnie trafiając do swoich potencjalnych klientów.
To wszystko jest do zrobienia, do zanalizowania, do takiego sformułowania filtra, który dobiera tego potencjalnego klienta, że reklama w odpowiednim momencie się wyświetli?
Jak najbardziej. O tym właśnie dzisiaj mówiłem jeszcze nawet na swoim wystąpieniu w trakcie konferencji East Media. Pokazywałem, jak można wyciągnąć różne dane, które tak, dla Facebooka są jak najbardziej dostępne i Facebook je wykorzystuje po to, żeby na Facebooku lepiej nam wyświetlić reklamy.
Ale to nie dotyczy tylko tego jednego medium społecznościowego, także innych.
Inne, ale na Facebooku spędzałem bardzo dużo czasu i tam w tym momencie te możliwości ustawiania reklam pod konkretne grupy docelowe są chyba najbardziej rozwinięte. Natomiast oprócz
czyli
tego, że...
to, przepraszam, że się dopytuję, ale chodzi o to, że ten, kto płaci za tę reklamę, musi dokładnie wiedzieć, do jakiego klienta chce dotrzeć.
No najlepiej byłoby, to znaczy to jest dla jego dobra, żeby wiedział, do jakiego chce dotrzeć. Lub
to się
też...
współcześnie nazywa, że dobrze stargetował reklamę, tak?
Takie albo okropne słowo, ale trudno to inaczej zastąpić polskim słowem.
Po polsku
słowem.
Wycelował.
Wycelował, a jakoś kurczę nikt tak nie mówi, a to bardzo fajnie brzmi. No i właśnie, oprócz tego, że ktoś powinien wiedzieć, do kogo chce trafić, ewentualnie można zrobić w ten sposób, że już mamy bazę klientów jakichś, mamy ich na przykład maile, czy telefony, czy jakieś inne dane, lub też oni lubią nas profil na Facebooku, nawet on jest stosunkowo niewielki. I w oparciu o to można później do osób podobnych wyemitować reklamy. Też takie możliwości są dostępne, ale też jeszcze, oprócz tego, że to wszystko dotyczy Facebooka, również można jeszcze z Facebooka sprytnie wyciągnąć dane na zewnątrz i mieć wnioski, które możemy zastosować do zupełnie innych kanałów. Na przykład na jakim blogu czy w jakiej audycji warto się pojawić z naszą firmą.
Tak to można?
Tak, oczywiście. Właśnie chciałam tutaj powiedzieć, że dokładnie dzisiaj to pokazywałam. Czyli skupiliśmy się, tak jak mówiłam, na odpowiednich odbiorcach. Pokazywałam, w jaki sposób przeanalizować naszych klientów, ich zachowania zakupowe oraz naszych fanów, czyli osoby, które naszą stronę polubiły. I na tej podstawie nie dość, że precyzyjnie możemy dotrzeć do tych osób z reklamą, dodatkowo na podstawie takich baz możemy stworzyć ludzi, których Facebook uważa za podobnych do tych osób. W ten sposób pozyskiwać nowy ruch. Czyli docieramy do użytkownika, który Facebook uważa, że jest podobny do naszego klienta i prawdopodobnie u nas również dokona zakupu.
W związku z tym z grona naszych klientów można się przekierować na potencjalnych klientów.
Dokładnie tak. Dokładnie tak to działa.
Takie są precyzyjne narzędzia. Jak jest z wiedzą w tym zakresie wśród ludzi, którzy chcą sprzedawać swoje wyroby?
Szybko się upowszechnia, tak powiedzmy. To znaczy, to nie jest to jeszcze jakaś wiedza powszechna nawet wśród ludzi operujących już w jakiś sposób w marketingu internetowym.
Czyli w tej branży.
W tej branży, tak. Ale jest to jak najbardziej zrozumiałe, bo po pierwsze jest to rzeczywiście nowy obszar. Popularność mediów społecznościowych to jest ostatnich kilka lat. Po drugie jest to obszar, który strasznie szybko się zmienia. Więc tam trzeba być bardzo... dobrze to śledzić, żeby być na bieżąco, albo trzeba być pasjonatem.
Czy w tym zakresie są swoiste mody?
A mody też są jak najbardziej, ale nawet nie kierując się modą, są różnego rodzaju nowe formy, sposoby dotarcia, które się zmieniają góra co kilka miesięcy. w związku z konkurencją, z rozwojem produktów i albo można próbować samemu mocno śledzić, będąc przedsiębiorcą czy pracując w zespole marketingu, no ewentualnie pracować z agencjami reklamowymi, gdzie zwykle pracują osoby, które rzeczywiście starają się to na bieżąco obserwować.
Bo zmieniają się także narzędzia, bo to musimy wziąć pod uwagę.
Jeszcze chciałabym tutaj dopowiedzieć właśnie ewentualnie, tak, jako współorganizator nie mogłabym powiedzieć o tym, że my organizujemy takie eventy po to, żeby edukować ludzi, tak? To są naprawdę bardzo fajna wiedza i tania wiedza, tak? Przychodząc na taki, co prawda musimy poświęcić na to cały dzień, ale to potem na pewno nam procentuje, zdobywamy nową wiedzę, zdobywamy nowe umiejętności, możemy to wykorzystać właśnie prowadząc swoją firmę, tak? I zdobywając nowych klientów. Więc no oczywiście serdecznie zapraszam, żebyście Państwo obserwowali zawsze, co się dzieje w tym Białymstoku naszym.
No ale przede wszystkim najważniejsze, co się dzieje w danej dziedzinie, bo tak jak sygnalizowałem przed chwilą, narzędzia się zmieniają, rosną możliwości i przede wszystkim no, teraz zaczyna pojawiać się ta funkcja, o której się tak jeszcze niedawno mówiło, że to śpiewka przyszłości, czyli big data. Analiza wielkich ilości informacji, która pozwala nam dosyć konkretnie sformułować i precyzyjnie adres, jeśli chodzi o reklamę, o kontakt z klientem.
Zwłaszcza jeśli korzystamy z jakichś narzędzi, bo powiedzmy sobie szczerze, że dla małych przedsiębiorców, czy nawet dla średnich firm często te dane, które oni sami są w stanie zebrać, to nie wystarczają z jakichś powodów lub też trudno jest w niektórych branżach takie dane o klientach zbierać. Natomiast można korzystać z platform zewnętrznych, z narzędzi zewnętrznych związanych na przykład właśnie z tymi, którzy udostępniają reklamy albo z tymi, którzy udostępniają jakieś kanały sprzedażowe, na przykład sieciami supermarketów, hurtowni i oni też coraz częściej sięgają po dane, które mają w swoich własnych klientach, odbiorcach, po to, żeby jakoś informacje z tego wyciągnąć.
Czy ta cała sytuacja związana z kanałami dotarcia do klienta, współczesnymi z mediami społecznościowymi, nie powoduje, że budujemy taką sferę wielkiego brata, który wszystko o nas wie, jednocześnie czy my, klienci, nie staniemy się niewolnikami tych wszystkich narzędzi?
Nie wiem, czy niewolnikami, ale na pewno warto jest, żebyśmy wiedzieli, jak dużo informacji jest od nas zbieranych na różne sposoby, przetwarzanych, kto to może wykorzystywać, a z tym jest różnie. To jest i kwestia świadomości, ale też kwestia regulacji prawnych, które zwykle trochę nie nadążają za nowymi technologiami, za zmianami rynku.
Chociaż od ubiegłego roku są w Polsce dosyć ostre w tym zakresie.
W Polsce
przepisy.
Tak, ale nawet jako polscy użytkownicy internetu gro naszego czasu spędzamy w tym momencie przed serwisami będącymi własnością firm amerykańskich, które podlegają zupełnie innym regulacjom i nikomu się nie muszą nie tylko w Polsce, ale jak na razie na terenie Unii Europejskiej tłumaczyć.
Także to trzeba mieć też gdzieś w głowie.
Warto o tym przynajmniej wiedzieć. I zgodzić się świadomie.
Tak, świadomość jest na pewno bardzo ważna, ale też użytkownicy pewnie w ogóle nie korzystają z czegoś takiego jak regulamin, tak? Akceptujemy, logujemy się na kolejne serwisy.
Zwykle odruchowo.
Dokładnie, odruchowo, akceptuj, tak? A czasami no, warto jest przeczytać regulamin, tak? I te dane, które wpisujemy, rejestrując się, do czego w ogóle zostaną wykorzystane.
A do czego mogą być wykorzystane?
No do tego, żeby na przykład wyświetlić nam różnego rodzaju reklamy. Czasem do tego, żeby odsprzedać te dane dalej komuś innemu. Do tego, żeby z wykorzystaniem naszych danych zrealizować jakąś tam kampanię SMS-ową, mailową, reklamową. No i pewnie jeszcze w różnych innych niecnych celach także.
Czyli to jest taki no, cały rynek.
No jak najbardziej.
I to dochodowy nawet.
Pewnie dochodowy, aczkolwiek tak naprawdę największe dochody to czerpią nie ci, którzy te dane gdzieś będą dalej odsprzedawali, tylko ci, którzy potrafią je, tak jak powiedzieliśmy, wykorzystać na własne potrzeby, bo na przykład właśnie działają w internecie albo w handlu i w oparciu o to mogą tworzyć profile konsumentów, mogą nam podpowiadać to, co nas najbardziej zainteresuje, ewentualnie udzielać zniżek wtedy i tylko wtedy, kiedy ta zniżka spowoduje, że coś kupimy, a jeśli i tak byśmy kupili, to po co dawać rabat?
Czyli na początku będą promocje, a pod koniec miesiąca już nie. No bo wiadomo, że z kasą jest krucho wtedy.
No być może, tak.
Taka możliwość będzie. A co zrobić w sytuacji, kiedy na przykład pojedziemy gdzieś za granicę, tam korzystamy z różnych Wi-Fi, czyli sieci dostępowych, co bardzo Polacy uwielbiają, bo nie lubią płacić za tego rodzaju usługi, no ale później w ślad za nami wracają te wszystkie połączenia i w Polsce siedzimy, a tu się wyświetlają reklamy gdzieś z Grecji, z Litwy, z Białorusi i z innych. Jak się wylogować z tego wszystkiego?
Najprościej to zaczekać trochę. Powinny się przestać i nie klikać. Natomiast można też podejść pozytywnie, wykorzystać to jako szansę do nauki języków, poznania nowych, ciekawych stron.
Ewentualnie, jeżeli korzystamy z internetu, to możemy korzystać z okna incognito. No właśnie.
I wtedy nas wyloguje.
To nie jest wyloguje, tylko właśnie nie zbiera naszych danych.
Taka możliwość będzie, chociaż...
Możemy korzystać właśnie ze stron, tak, ale nie musimy się logować i po prostu ciasteczka, które tak zapisują się. Jak korzystamy z internetu, tak, to wszystkie te dane się zapisują, a korzystając właśnie z konta incognito, tak, te dane się po prostu nie zapisują, więc jest mniejsze prawdopodobieństwo, że później takie reklamy niechciane do nas trafią.
Ale Google i tak wszystko od nas wie, to... Trzeba by było chyba pozytywnie się do tego wszystkiego nastawić, pani Aniu?
Tak, jak najbardziej. Ja tak naprawdę widzę tutaj plusy nie tylko dla osób, które chcą coś w internecie sprzedać, ale też dla osób, które są zwykłymi użytkownikami.
Czyli chcą coś kupić.
Które chcą coś kupić, dokładnie. Ze strony sprzedawcy jest to oczywista korzyść, dlatego że dociera z reklamą w sposób precyzyjny do osoby zainteresowanej, przez co mniej płaci i tak naprawdę ma większą pewność, że ta osoba skonwertuje. Natomiast z drugiej strony skonwertuje, dokona zakupu.
Czyli zostanie przekonana.
Dokładnie tak. Natomiast z drugiej strony, od strony użytkownika, również widzimy dużo plusów. Dlaczego? Dlatego, że użytkownik widzi tylko tą reklamę, którą faktycznie jest zainteresowany. Widzi reklamę produktu, który wcześniej oglądał i którego jeszcze nie kupił, a może bardzo by chciał, tak?
Przykład, panie, przychodzi wiosna, trzeba buty, wejdą raz na jedną, drugą, trzecią stronę i później bez przerwy te reklamy z butami przychodzą.
Tak, i później te buty będą za nami chodzić. To się nazywa remarketing, te buty będą za nami chodzić. Często będą chodzić za nami ze zniżką, więc to też jest korzyść dla użytkownika. Co więcej... Tak naprawdę wtedy nie widzimy reklam, które nas w ogóle nie interesują. Czyli kobieta, która chce kupić buty, nie będzie widziała reklamy piły mechanicznej. I to jest według mnie korzyść również dla użytkownika.
Natomiast przy mężczyznach odwrotnie.
To w zależności od tego, co mężczyzna oglądał, bo mężczyźni również kupują buty.
Ale przy tej okazji możemy budować różnorodne programy lojalnościowe, czyli związać klienta z firmą.
Na przykład... Możemy rzeczywiście...
Czy to też jest podpowiedź dla tych, którzy mają firmy, chcą sprzedawać, właśnie, że w ten sposób ta relacja pomiędzy klientem a sprzedającym może zostać zbudowana?
Zwłaszcza relacje to chyba lepiej budować osobiście lub przynajmniej przez komunikację, natomiast poprzez rzeczywiście przypominacie o ofercie w sytuacji, kiedy usługa jest cykliczna, coś trzeba zrobić co roku na przykład, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, czy kiedy są jakieś zapisy, albo na odwrót, kiedy zmienia się sezon i wiadomo, że jest wiosna i jak tutaj mówią koleżanki z biura, które przy okazji pozdrawiam, trzeba kupić coś nowego, bo jest wiosna, ładna pogoda, także w takiej sytuacji.
Tak, bo internet jest naprawdę bardzo inteligentny, tak, ale i są bardzo fajne narzędzia, które mogą nam pomóc właśnie w naszych biznesach, tak. Tutaj może być prostym przykładem, ja jestem właścicielem dwóch psów i mój weterynarz korzysta z jakiegoś fajnego narzędzia, które automatycznie wysyła właśnie SMS-y dla właścicieli psów, którym kończy się okres ważności na przykład szczepienia na wściekliznę, tak? No i ja sobie, żyjąc sobie tutaj, tak, beztrosko, przypominam sobie, właśnie kończy się rok i trzeba z moim pieskiem biec i zaszczepić, tak? Więc to naprawdę bardzo, bardzo pomaga przedsiębiorcom, no i my przypominamy sobie, tak, przypominamy się swoim klientom, tak? Jest większe prawdopodobieństwo, że ten klient do nas wróci.
Pytanie takie na marginesie, to jest taka uwaga wtrącana. Kiedy skorzystają z tych wszystkich narzędzi samorządy, wszystkie urzędy? No bo tak, mamy podatki, musimy cyklicznie je płacić. Samorządy też ściągają od nas różnorodne podatki, też organizują różnorodne imprezy. Mogą się kontaktować z nami, ale nie chcą.
No jak na razie rzeczywiście w bardzo małym stopniu, a myślę, że byłoby wiele korzyści dla mieszkańców z tego. Najlepiej jeszcze jakby się potrafiły kontaktować językiem nieurzędowym, ale takim dostępnym dla normalnego odbiorcy, normalnego człowieka, któremu rzeczywiście... I też są narzędzia internetowe, które pomagają taki język uprościć i pomagają sprawdzić, jak bardzo skomplikowany bywa komunikat, jak można by zrobić, żeby...
Czyli żeby 60-latek mówił językiem 20-latka.
No to nie wiem, czy to jest taki dobry kierunek. Może lepiej, żeby 20-latek i 60-latek umieli obaj mówić takim językiem, który będzie zrozumiały dla wszystkich innych, także dla 40-latka.
Ale takie narzędzia są, takie możliwości są.
Zaczynają się dla języka polskiego są. To są takie dość proste narzędzia internetowe.
Ale mówię o tych kontaktach typu urzędy, samorządy, lekarz i tak dalej, i tak dalej.
Tak, myślę, że znaczy lekarze zaczynają przypominać o wizycie na przykład, albo o tym, że się można jeszcze wypisać, żeby nie zajmować miejsca dla innych. Natomiast rzeczywiście samorządy myślę, że tutaj dużo jeszcze mogłyby. Przy okazji zaoszczędziłyby pieniądze, gdyż zwykle są to jednak narzędzia, które są znacznie tańsze niż wysyłka korespondencji papierowej, zwłaszcza listami poleconymi.
Dokładnie. Sobie wyobraźcie państwo taki fajny serwis, tak, w którym moglibyśmy zapisywać się do swojego lekarza rodzinnego, a nie wisieć na telefonie. Ja jestem jeszcze też matką, tak, i czasami muszę zapisać swoje dziecko do lekarza i w telefonie muszę wykonać 100 połączeń, żeby połączyć je w końcu z tą rejestracją, tak? A jakie by było wspaniałe, żeby tutaj nasze przychodnie wspólnie, tak, stworzyły jeden serwis internetowy, tak, i przez internet moglibyśmy się zapisywać.
W województwie podlaskim mamy taki portal e-zdrowie. Można się tam zapisywać, tylko mało osób z tego korzysta.
Mało z tego korzysta, właśnie ta świadomość.
Musiałem się zapisać do medyka, to po pierwsze trzeba było wziąć odpowiednie skierowanie, po drugie to skierowanie osobiście dostarczyć.
Osobiście dostarczyć.
Pani inaczej nie wciągnie w kolejkę.
No właśnie. A co, jak by nam ułatwiło życie, tak, jeżeli moglibyśmy to wszystko załatwić przez internet, tak? Wystarczyłby skan dokumentu, wystarczyłoby zalogowanie się i wybranie jakiegoś terminu, tak, dogodnego dla nas. To jest skracanie...
Ale jakby pani miała miliard i chciała ten miliard przelać, to może pani zrobić przez internet. A zarejestrować się do lekarza, nie mogę tego zrozumieć.
Niestety dość często tak jest, że to, co jest usługami ze sfery publicznej czy samorządowej, jest troszkę opóźnione. Być może dlatego, że wiąże się to często z wieloma komplikacjami. No ale już na przykład bilety, rozkłady jazdy bez większego problemu, skądkolwiek, dokądkolwiek byśmy chcieli jechać, będziemy mogli przez internet nabyć. Coraz częściej też takie usługi dość proste, typu na przykład fryzjer, kosmetyczka. Też można, są już specjalne aplikacje, można się umówić, zarezerwować, co też oszczędza czas fryzjerowi czy kosmetyczce, który również nie musi przerywać strzyżenia, żeby odebrać telefon, tylko ma po prostu na bieżąco uzupełniany kalendarz.
Swój kalendarz, tak.
Czyli są odpowiednie już narzędzia, można spokojnie iść w tym kierunku.
Narzędzia to są już do wszystkiego i na wszystko się technologie znajdzie, wszystko już nam Amerykanie lub Chińczycy stworzyli i oprogramowali. Pytanie, czy umiemy wykorzystać.
No właśnie.
I pytanie później, czy będziemy jeszcze potrafili przekonać swoich klientów czy potencjalnych użytkowników, żeby oni chcieli z tego korzystać, bo to, że my będziemy mieli świetną technologię, to zwykle nie wystarcza.
Taka informacja na marginesie. Jeśli chodzi o telemedycynę, to jesteśmy na poziomie Macedonii.
Niestety.
Bardzo sympatyczny kraj.
No oczywiście, oczywiście, ale chodzi o to, że dysponujemy odpowiednimi narzędziami, dysponujemy odpowiednią wiedzą, a nie potrafimy z tego wszystkiego skorzystać, co komplikuje nam życie. Ewidentnie nam komplikuje życie, a kupując buty, kupując marchewkę, bo też można kupić przez internet, możemy to zrobić. Pytanie, dlaczego to, co jest bardziej zasadnicze dla nas, jako ludzi, jest tak kłopotliwe przy dostępie internetowym?
Być może dlatego, że ci, którzy kupują buty i na te buty najwięcej pieniędzy mogą wydać, też od dawna korzystają z internetu intensywnie i, tak jak powiedziałem, mają większy budżet do dyspozycji. W związku z tym firmom szczególnie będzie się opłacało tam kierować swoją uwagę. Natomiast ci, którzy korzystają z usług medycznych, to często są osoby starsze, niezamożne, które niekoniecznie korzystają z internetu i które, jeśli nawet będą korzystały, to będą szukały lekarza publicznego, a nie prywatnego. Lekarz prywatny ma różnego rodzaju motywacje, żeby swoją działalność tam rozwijać. Lekarz z placówki publicznej niekoniecznie w ogóle będzie jakkolwiek motywowany do tego, czy może nie lekarz, a dyrektor, żeby była możliwość na przykład umawiania wizyt przez internet, czy żeby telefon był obsługiwany przez osobę, która oczywiście może ten telefon odebrać, a nie przez kogoś, kto ma jednocześnie 10 innych obowiązków, które będą pilniejsze.
I na zakończenie, jakie trendy, w którym kierunku to pójdzie, bo do tego wszystkiego, do tych kanałów społecznościowych dołączają się jeszcze sprawy związane z internetem rzeczy. Czyli nasza lodówka będzie mogła sobie różne rzeczy zamówić, nasz samochód kolejkę gdzieś tam u mechanika, bo nie domaga, bo komputer powiedział, że trzeba wymienić olej, no i samochód internetowo będzie się ustawiał w kolejkę. To jak to się będzie łączyło?
No myślę, że coraz lepiej się będzie łączyło. To tam jeszcze to nie tylko takie przykłady, ale na przykład nasze Szambo nam, jeśli mieszkamy w domku rodzinnym, będzie nam sygnalizowało, że trzeba będzie opróżnić i jeszcze pewnie szambiarkę zamówi i przyjedzie. To coraz więcej tego rodzaju technologii jest, które z czasem prawdopodobnie przyniosą nam wiele pożytku w codziennym życiu.
Wyeliminują nas?
A to jest pewne ryzyko. To znowu optymista powie, że nie, że wyeliminują, tylko że my już jako ludzie nie będziemy musieli robić tych takich najprostszych, jakichś żmudnych, powtarzalnych prac, tylko zrobi to maszyna, my będziemy mogli zrobić coś ciekawszego, twórczego. Pesymista powie tak, że wyeliminują nas, nie będziemy potrzebni i nie będziemy z sobą mieli co zrobić. Optymista powie, że wolno.
Już widzimy w naszym domu te roboty, które wymieniają nam żarówkę.
Na przykład. Ale czy to będzie oznaczało, że w firmach będzie łatwiej, nie trzeba będzie się zajmować właśnie formułowaniem tych kanałów dotarcia do klientów, bo sprzedamy rzecz i to się automatycznie zrobi. Jak pani sądzi?
To znaczy tak, tak naprawdę już w tym momencie niektóre rzeczy są tak zautomatyzowane, że możemy już część takich nowości wykorzystać. Nawet w tym momencie, znając, mając pewne informacje, czyli określając, jak długo dany produkt jest przez klienta użytkowany. I tutaj mogę powiedzieć na przykładzie naszego sklepu internetowego, dokładnie wiemy, dokładnie to może za dużo powiedziane, wiemy mniej więcej, ile klient B2B lub klient B2C używa dany wkład do drukarki i tak naprawdę po jakimś czasie, czyli po miesiącu czy po dwóch miesiącach, możemy wysłać maila do tego klienta z przypomnieniem, chyba kończy ci się toner. Masz tu rabat na następne zakupy.
I podobnie może być w zakładzie obsługującym samochody, lodówki, bo na przykład wykupiliśmy 5-letnią gwarancję, kończy nam się, co może oznaczać, że albo ma zwizytować nas serwis, albo powinniśmy myśleć o zakupie nowego towaru.
Tylko takie przykłady, jak pan podaje, to mi się wydaje, że raczej każdemu się skojarzą z wygodą. Ale jeśli coś takiego dostajemy od apteki z informacją, że nam się kończy lekarstwo, które powinniśmy zażywać, to być może już się wtedy będziemy mocniej zastanawiać, czy na pewno oni powinni dokładnie wiedzieć, co my zażywamy.
Ale to może nam czasami uratować życie.
A no właśnie. Albo, że powinniśmy iść do lekarza, bo nam zaraz termin przepadnie, czy jeszcze coś. Także to jest tutaj trudno jest wyrokować. Trudno jest mówić o jakichś pozytywnych, negatywnych stronach. Natomiast na pewno warto jest, żebyśmy my jako konsumenci, jako obywatele
zdawali sobie sprawę, że takie narzędzia są.
I mieli jakikolwiek wpływ na to, kto i w jaki sposób o nas zbiera, przechowuje i komu dalej udostępnia.
Czyli żebyśmy nie byli przedmiotami w tym całym handlu internetowym, ale byli podmiotami. To my decydujemy, z czego chcemy skorzystać.
Dobrze by tak było.
To jak się chronić właśnie w ten sposób, żeby być podmiotem w tym całym interesie?
Myślę, że być świadomym internautą. Edukować się w tym kierunku troszeczkę, tak, i wiedzieć, co chcemy dostawać i troszeczkę może w jakiś sposób blokować się od treści, których nie chcemy dostawać.
Czyli być asertywnym w internecie.
Asertywnym, tak.
Dokładnie. Powiedzieć, że tu się zaczyna moja prywatność i zakreślić wyraźnie granice? To będzie taka możliwość?
Jest to bardzo ciężkie i dosyć niewygodne w codziennym życiu. Można próbować korzystać z trybów incognito, włączać sobie różnego rodzaju blokady, utrudniać śledzenie własnej osoby, łączyć się przez inne serwery. Natomiast będzie to czasem utrudniało czy wręcz uniemożliwiało korzystanie z różnych innych usług. A i tak na koniec trudno może być się zupełnie odizolować.
No, jeden z portali internetowych, czy właściwie przeglądarek, przestało używać określonego tam sposobu, jeśli chodzi o wyświetlanie, i zaczął się cały problem z funkcjonowaniem w sieci.
No właśnie.
Z logowaniem się na różnorodne konta. I takie problemy też mogą być.
I będą pewnie coraz częściej, dlatego że coraz częściej ci, którzy dostarczają sprzęt, dostarczają oprogramowanie, na przykład do przeglądania internetu, zarazem mają konkretny interes w tym, żebyśmy wchodzili na takie czy inne strony, albo oglądali takie reklamy, a innych reklam nie oglądali.
Ale niestety musimy iść z duchem czasu tak i korzystać z tego internetu, ale może czasami warto po prostu skorzystać z opcji wyloguj.
Też radzimy, po prostu trzeba być świadomym w internecie. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy.
East Media jeszcze jutro w Białymstoku. Zapraszamy. Tylko dzisiaj, bo kończy się to balem. Ale tak. Są inne imprezy, tak, w Białymstoku, które również polecamy. Gościliśmy dzisiaj w studiu Annę Czyżewską z doktora Tusz, Kamilę Kiersznowską z East Camp Białystok i doktora Jana Zająca z Sotrender i Uniwersytet Warszawski. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.